Pozwoliłem sobie zaprosić dziś do naszej audycji pana ministra Antoniego Macierewicza. Bardzo gorąco witamy, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, to nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z informacjami, które otrzymujemy w mediach, a które no dzisiaj bardzo mocno poruszyły wiele osób o tym, że na miejscu katastrofy pod Katyniem ciągle znajdywane są różne rzeczy, które miały być rzekomo tak skrupulatnie i dokładnie zebrane z miejsca katastrofy. Ale to nie jedno pytanie, które się pojawia w związku z katastrofą. To cała seria pytań i im dalej od katastrofy właściwie musimy powiedzieć, że wiemy ciągle mało, a może coraz mniej.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o przebieg katastrofy, o jej rzeczywiste przyczyny, o sprawców w jakimś sensie, to faktycznie tak jest, jak ojciec mówi. Ta rzeczywistość wydaje się być coraz bardziej zaciemniona, chociaż no, coraz jaśniej, coraz wyraźniej widać działania poszczególnych stron tej już dzisiejszej, można powiedzieć, tragedii. Ja tak się złożyło, rozmawiałem w ostatnich dniach z kilkoma osobami, które wróciły pod Smoleńska, wstrząśnięte tym, co tam zobaczyły i czego tam doświadczyły. Ten teren katastrofy został wyrównany buldożerami, ciężkim sprzętem, który zebrał takie najbardziej, największe fragmenty rozbitego samolotu, ale zostawił wdeptane w ziemię, niejako wbite w ziemię, całą resztę od szczątków samolotu po szczątki ludzkie. To są rzeczy tak straszliwe, że trudno jest w nie po prostu uwierzyć. To miejsce tej tragedii nie tylko, że jest niestrzeżone, ale w jakimś sensie cała ta opowieść, a też byłem w Sejmie wtedy, gdy w zeszły czwartek i pan premier Tusk i pani minister Kopacz, zwłaszcza pani minister Kopacz, ale i pan Tusk opowiadali, że tutaj zebrano ziemię na metr czy na ileś.
Przekopano, przesiano.
W głąb, że przesiano każdą grudkę po grudce, fragment po fragmencie, że pani minister zobowiązała się nie wrócić, dopóki wszystko nie zostanie przeniesione do Polski. Niestety jest po prostu inaczej. Ja nie wiem, dlaczego pani minister nam tak mówiła, dlatego że przecież można sobie wyobrazić i obiektywne trudności, które by kazały po prostu powiedzieć Sejmowi, opinii publicznej wprost: Rosjanie nas nie dopuszczają, musimy sięgnąć po pomoc prawną, musimy postawić sprawę jasno, musimy się ewentualnie odwołać do opinii międzynarodowej, ponieważ ten teren jest niezabezpieczony, niepilnowany, a to, co tam się stało, w żaden sposób nieuszanowane i musimy inaczej działać. I takie postawienie sprawy byłoby i zrozumiałe, i zgodne przede wszystkim z prawdą i pozwoliłoby na podjęcie jakichś rozsądnych działań pomocnych przecież także dla strony rosyjskiej. Tymczasem przedstawia się nam po prostu nieprawdę, muszę to z przykrością powiedzieć, po prostu nieprawdę, a tam się dzieje ciąg dalszy tragedii sprzed trzech tygodni. To jest zarówno kwestia takiego no już zupełnie elementarnego szacunku dla śmierci ludzkiej, dla tragedii tych osób, które zginęły, i ich rodzin, i całego narodu polskiego, no a poza tym to jest także elementarny obowiązek związany z zabezpieczeniem śladów.
Otóż to, i powinna to czynić również strona polska, starać się o to, prawda, nie tylko zrzucać całą odpowiedzialność na stronę rosyjską, a przecież pan premier Tusk był tam bardzo szybko na miejscu.
No, pan premier Tusk był jeszcze wieczorem 10 i potem w nocy z 10 na 11, przecież cały konwój tak był organizowany, żeby on się mógł dostać jak najwcześniej, jeszcze przed panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, prawda? Więc był tam szybko i no i powinien interweniować. Zresztą z jego przemówienia w Sejmie wynikało, że bardzo szybko uzgodnił z panem Putinem, że podstawą prawną będzie konwencja chicagowska, całej procedury relacji między Polską a Rosją w sprawie tej katastrofy, no więc powinien w takim razie także wyciągnąć z tego konsekwencje polegające na zwróceniu się do Rosji o przejęcie przez Polskę odpowiedzialności za prowadzenie śledztwa. Tak nie zrobił i ja mogę też sobie nawet wyobrazić, że może w pierwszym momencie wydawało mu się, że będzie lepiej, że jeżeli to zrobi wszystko strona rosyjska. No ale z biegiem czasu, kiedy wszystkie te przyrzeczenia, że strona rosyjska odda nam dokumenty, że odda nam czarne skrzynki i tak dalej, i tak dalej, okazały się po prostu, no trzeba to powiedzieć, pustosłowiem. Zamiast powtarzać opinii publicznej te nieprawdziwe informacje i złudne obietnice, po prostu złudne, które nas łudzą, trzeba było i nadal to można zrobić i trzeba to zrobić, wystąpić do strony rosyjskiej w oparciu właśnie o tę konwencję chicagowską, która jest przyjęta przez obie strony jako prawna podstawa relacji, o przejęcie przez Polskę tego postępowania, o możliwość zabezpieczenia tego terenu i rzeczywiście dokonanie zabezpieczenia tych śladów, zebranie ich, oznaczenie ich, zwrócenie tego, co można i trzeba rodzinom, pochowanie resztek szczątków ludzkich, które tam się przecież ciągle znajdują, no z szacunkiem jakimś minimalnym dla takim, jaki jest konieczny w kulturze chrześcijańskiej, prawda, jaki się należy zwłokom ludzkim i dalsze prowadzenie postępowania zgodnie z procedurą polską, dlatego, bo już widać, że jesteśmy no po prostu wprowadzani w błąd i tego rząd pana Tuska no nie powinien dalej tolerować. Ja chcę powiedzieć, że no jeżeli tak by miało być, no to i parlamentarzyści też muszą wziąć na siebie, nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, co się dzieje, bo to także na nas spada odpowiedzialność. Przecież poszkodowane są rodziny, to jest oczywiste, ale poszkodowany jest cały naród polski. Jego jakimś wyrazem, jakąś emanacją jest też Sejm Rzeczpospolitej i my mamy jednak obowiązek, spada na nas obowiązek zadbania o to, by się dalej te straszliwe rzeczy, które tam się dzieją, nie były kontynuowane. I wprawdzie dzisiaj pan minister sprawiedliwości, gdy ludzie, którzy tam byli, poszli do niego i powiedzieli mu, co się dzieje, to też nieprawdopodobne, że on powiedział, że on zareaguje, że on będzie protestował, że on zapewni, że wszystko będzie zrobione. Po ponad 3 tygodniach minister sprawiedliwości w oparciu o relacje przygodnych świadków mówi, że zareaguje, ale czy zareaguje? No mam daleko idące wątpliwości, czy to będzie skuteczne. Jedynym skutecznym sposobem jest przejęcie odpowiedzialności za to postępowanie przez stronę polską na podstawie konwencji chicagowskiej i naprawdę mamy obowiązek się domagania tego od pana Tuska. On musi wystąpić w tej sprawie. Zresztą w Sejmie leży już od ponad tygodnia wniosek zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i, o ile się nie mylę, SLD, o to, żeby Sejm wysłał tam swoich obserwatorów po jednym z każdego klubu. Tak, żeby przy śledztwie rosyjskim, niezależnie od wszczęcia polskiego postępowania tam na miejscu, to przy śledztwie rosyjskim, żeby i przy tej komisji międzypaństwowej, żeby istnieli obserwatorzy z ramienia Sejmu Polskiego. I pan marszałek przetrzymuje to w tak zwanej, jak to się mówi, lasce marszałkowskiej, czyli ten nie poddaje tego pod głosowanie, nie występuje z tym dalej. No to wszystko robi wrażenie takiego przeciągania sprawy w jakąś zupełnie nieokreśloną przyszłość. Nie wiem, czemu to służy, ale na pewno nie skutecznemu wyjaśnieniu całej tej dramatycznej kwestii.
Panie ministrze, wróćmy jeszcze do tej sprawy skrzynki, bo wspomniał pan o tym, że do tej pory te skrzynki nie zostały przekazane stronie polskiej i jakoś na razie się na to nie zanosi. Mówi się o tym, że będą przetrzymywane, dopóki będzie trwało śledztwo i dopóki będą tego wymagały potrzeby śledztwa. Natomiast z jednej strony nie, rząd rozkłada bezradnie ręce, że nie możemy niestety dotrzeć, że ewentualnie możemy spodziewać się jakiegoś raportu z tego, co ewentualnie mogłyby zawierać te czarne skrzynki. Natomiast dowiadujemy się dzisiaj od rana, podaje nam jedna ze stacji komercyjnych informacje, do których rzekomo dotarła, prawda, o tym, że wśród głosów zarejestrowanych w czarnej skrzynce pojawia się jeszcze jakiś piąty głos, jakieś osoby spoza składu pilotów. No i potem mówi się, że to jest głos kobiety i tak dalej. Wcześniej jeszcze sugerowano, że kto to wie, a może sam pan Kaczyński się pofatygował, prawda, tam, żeby napomnieć pilotów, żeby koniecznie lądowali. No tak to wyglądało dzisiaj. Dla mnie jest to skandaliczne, że w ogóle, no, przede wszystkim skąd takie informacje, jeżeli nie ma ich rząd. Nagle dziennikarze docierają i do nagrań i takie rzeczy opowiadają. Nie wiem, jakie jest zdanie pana ministra na ten temat.
Ta rzecz, proszę ojca, jest jeszcze bardziej skomplikowana, ale nie mniej skandaliczna, dlatego że ja chcę przypomnieć, że już, o ile się nie mylę, 15 kwietnia pan prokurator Seremet podał informację, zgodną chyba przecież z prawdą, że Polska prokuratorzy uczestniczyli w odsłuchiwaniu zapisu z tych skrzynek głosowych, bo tam są przecież zarówno skrzynki, które zapisywały głos, jak i skrzynki, które zapisywały położenie, dane związane z położeniem, szybkością, położeniem i tak dalej samolotów. Ja mówię teraz o tych skrzynkach, które zapisywały głos, że one były odsłuchiwane przy udziale polskich prokuratorów. 15 kwietnia pan Seremet powiedział nawet, że za dwa dni to zostanie zapis, ten zostanie ujawniony, wyjąwszy, jak powiedział, fragmenty, jak to nazwał, intymne, związane z tym ostatnim straszliwym momentem katastrofy. I to było 15 kwietnia. Potem ta sprawa w ogóle zniknęła z pola widzenia. Nikt do tego nie wracał. Pan prokurator generalny też do tej całej kwestii nie wracał, tylko pojawiła się od niego także informacja, no, że tak naprawdę gospodarzami są Rosjanie, że to oni decydują, co można ujawnić, a czego nie można ujawnić i że być może to zostanie ujawnione za dwa tygodnie. No później ten termin był przedłużany. Dowiedzieliśmy się, że oficjalnie strona polska kilkakrotnie występowała do strony rosyjskiej, bądź o skrzynki, bądź o sam zapis z tych skrzynek, a wczoraj nam podano do wiadomości, że pan prokurator generalny dzisiaj tam pojechał, żeby być może coś dostać, ale zapewne tego zapisu nie dostanie, bo jak wyjaśnił ekspert, strona rosyjska będzie to przetrzymywała być może do momentu, dopóki nie zakończy śledztwa. W międzyczasie jednak podano do wiadomości informację, którą dzisiaj powtórzył pan minister Klich, że on jednak 24 kwietnia odsłuchiwał tego zapisu. Odsłuchiwał tego zapisu, więc jest wiarygodnym świadkiem tego, co tam rzeczywiście było mówione i czy był ten piąty głos, czy nie było tego piątego głosu. I to jest nieprawdopodobnie skandaliczne, że jest człowiek, członek rządu. Tam zresztą on mówi, że z nim razem był także, o ile się nie mylę, wiceminister sprawiedliwości, ale tutaj ja nie głowy nie dam, czy rzeczywiście nazwisko wiceministra sprawiedliwości, czy wiceministra innego resortu padło. A więc było dwóch przedstawicieli rządu polskiego i to na poziomie ministra i wiceministra, którzy ten zapis słyszeli. A mimo to toleruje się te właśnie różne plotki, pogłoski, insynuacje, które ojciec przed chwilą relacjonował, których przecież polityczny sens jest zupełnie oczywisty. Jest to próba nawiązania z powrotem do tezy, którą Rosjanie sformułowali już w ciągu pierwszej godziny po katastrofie, że mianowicie winien jest pilot i ktoś, kto mu sugerował, czy też wydał dyspozycję, czy też skłonił do nieodpowiedzialnego działania, które się zakończyło poprzez jego błąd katastrofą. i taka jest funkcja tego, co jedna ze stacji komercyjnych właśnie podała, ponieważ tam równolegle podano też taką niby pseudoinformację, że podobno gdzieś jest, tutaj podaje się zresztą konkretną instytucję, zapis rozmowy telefonicznej między panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego bratem, z której to też miałoby podobno wynikać, że ktoś coś sugerował, żeby szybciej lądować i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że tutaj już są przygotowywane różnorodne narzędzia mające w istocie wprowadzić w błąd i co więcej obarczyć odpowiedzialnością samego pana prezydenta czy też pilota przy milczeniu osób urzędowych, rządowych, które wiedzą, jaka jest prawda. Wiedzą, bo słuchały, ale milczą, niby odwołując się do tej wygodnej formuły: Rosjanie prowadzą śledztwo, Rosjanie są za to odpowiedzialni, bez zezwolenia Rosjan nic nam nie wolno polskiej opinii publicznej powiedzieć. To jest nieprawdopodobne. Naród polski ma pozostawać i ma być trzymany tutaj w jakiejś nieprawdopodobnej zamęcie tajemnicy, niepewności, niejasności. My mamy być tymi, którzy się ostatni dowiedzą o tym wszystkim. Gdzieś to będzie ustalone, gdzieś to będzie zrobione, tylko my nie będziemy o tym nic wiedzieli. Rzeczywiście jestem całym tym przebiegiem sprawy zupełnie wstrząśnięty i obawiam się, że ona jest przygotowywana do rozwiązań najgorszych z możliwych.
Tak by to wyglądało. Panie ministrze, ale równocześnie chciałoby się zapytać, czy nie powinna być jednak przy całej tej już do tej pory, powinniśmy przynajmniej widzieć, że jest ktoś odpowiedzialny za politycznie na przykład, za zabezpieczenie bezpieczeństwa i w sytuacji, kiedy wydarza się katastrofa, taki ktoś jest przynajmniej dymisjonowany albo zawieszony w obowiązkach. Z tego względu, że żeby on był winny, tylko po prostu z tego względu, że istnieje jakaś polityczna odpowiedzialność za to, że doszło do takiej katastrofy. Do tej pory nie słyszę, żeby ktokolwiek z polityków czy z różnych urzędników państwowych poniósł jakąś odpowiedzialność z tego względu.
Proszę ojca, nie jestem od tego, za mało też wiem, żeby wskazywać odpowiedzialnych i winnych, ale z punktu widzenia ustawowego to dwa organy państwa w takiej sytuacji mają głos decydujący. To jest minister spraw wewnętrznych i administracji, któremu podlega Biuro Ochrony Rządu, a Biuro Ochrony Rządu jest bezpośrednio odpowiedzialne za gwarancję bezpieczeństwa, za zapewnienie bezpieczeństwa prezydentowi i tego typu delegacji, łącznie z rozpoznaniem wcześniejszym, rozpoznaniem wśród służb miejsca, do którego się leci, w tym wypadku służb rosyjskich. BOR powinien się skontaktować z tymi służbami, dowiedzieć się, czy są jakieś zagrożenia, ustalić wszystko i tak dalej. Nie można przyjąć do wiadomości tego, co mówi pan generał Janicki, że tutaj BOR nie jest władny i w żaden sposób za to nie odpowiada, bowiem wyłącznie służby miejsca, czyli w tym wypadku rosyjskie, przejmują pełną odpowiedzialność. Ta kwestia wcześniej jest ustalana przez Biuro Ochrony Rządu, które musi ocenić, czy służby miejscowe dają gwarancję, czy nie dają gwarancji pełnego bezpieczeństwa osób przez Biuro Ochrony Rządu ochranianych, i w zależności od tego podejmuje się stosowną decyzję. To nie jest tak, że służby miejsca w sposób bezdyskusyjny odpowiadają. Gdy przylatuje tutaj odpowiednio wysoka delegacja czy z Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii, Izraela, to służby tamtejsze są dużo wcześniej i nasze są instruowane, jakie gwarancje bezpieczeństwa, jakie warunki mają być spełnione, aby w ogóle ta wizyta mogła dojść do skutku. Dlatego, bo prezydent Francji ma inne wymagania, prezydent Stanów Zjednoczonych inne, a osoby z Izraela jeszcze inne. I nasze służby te polecenia, czy też te wymogi realizują. Podobnie powinno być w tym wypadku tutaj. No i drugą służbą Podobnie zresztą też Biuro Ochrony Rządu ma obowiązek się skontaktowania z naszymi służbami, żeby się dowiedzieć, co nasze służby wiedzą o ewentualnych zagrożeniach. Wszystkie nasze służby specjalne, a więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego i wreszcie Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Wszystkie te służby mają obowiązek BOR-owi przekazać swoją wiedzę, która by mogła posłużyć do oceny stanu zagrożenia i podjęcia stosownych przeciwdziałań. Drugą instytucją jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które tutaj pośredniczy w tego typu wymianie informacji i odgrywa też bardzo istotną rolę. No, jak się zachowuje Minister Spraw Zagranicznych, to nie będę tego komentował, bo mogliśmy wielokrotnie słyszeć publicznie. Ostatnio sam właśnie on wskazał pilota jako winnego chyba w przedwczorajszej wypowiedzi. A jeżeli chodzi o ministra spraw wewnętrznych i administracji, no to też wiemy, co się stało. No mianowicie jego właśnie pan premier Tusk postawił na czele komisji, która ma badać tę sprawę. Czyli krótko mówiąc, osoba, która odpowiadała za zagwarantowanie bezpieczeństwa, będzie teraz badała, czy to bezpieczeństwo zostało we właściwy sposób zapewnione. To naprawdę nie jest sposób uczciwy postawienia sprawy. To nie jest fair postawienie tej sprawy, zwłaszcza, że przedtem szefem tej komisji był pan Edmund Klich, który wskazał na rzeczywiste braki, rzeczywiste błędy i wskazał, co trzeba zmienić i jak trzeba zmienić, żeby Polska nie była jedynie petentem. I za te słowa został odwołany, a w to miejsce powołano właśnie pana ministra Millera, który sam siebie będzie kontrolował. Także oprócz tego jest też kwestia pozycji pana premiera Tuska, który jest bezpośrednio osobą konstytucyjnie odpowiedzialną za działanie takich służb specjalnych, czyli właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, to on nimi bezpośrednio kieruje i on ponosi odpowiedzialność za wszystkie sukcesy, ale i błędy, bądź wręcz dalej idące uchybienia niż błędy, gdyby one zostały popełnione. Także to jest tych trzech ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co się zdarzyło z wizytą pana premiera, oczywiście pana prezydenta. Oczywiście jest jeszcze kwestia bezpośredniej odpowiedzialności pana Klicha, ale o tym już mówiono, czyli pana ministra obrony narodowej, ale o tym już mówiono bardzo wiele, więc nie chcę do tego już wracać.
I widać, że nic się w tym kierunku nie dzieje.
Dzieje się, proszę ojca, ja chcę podkreślić, dzieje się. Właśnie pan Miller został postawiony na czele komisji, która będzie badała działania pana Millera. Niestety się dzieje.
Tak, w tym kierunku. Nie w tym, którym byśmy oczekiwali. Panie ministrze, jeszcze pytanie takie. No, nie wiem, jak słyszę o tych różnych wersjach, prawda, kiedy się przedstawia różne wersje, w jaki sposób mogło dojść do tej katastrofy, jakoś strasznie wszyscy boją się postawienia pytania o ewentualny zamach terrorystyczny. Ja nie wiem, bo słyszę oczywiście, że nie wyklucza się takiej okoliczności, że mogło do czegoś takiego dojść, bo przecież oczywiście nikt może niekoniecznie musi pytanie o zamach sugerować, że to na przykład Putin czy ktoś inny próbował zlikwidować, prawda, Polaków, ale przecież Polacy są uczestnikami operacji militarnych przeciwko, prawda, różnym grupom terrorystycznym. Czy należy całkowicie wykluczać, że na przykład w tej katastrofie nie mogły odgrywać roli jakieś takie zewnętrzne czynniki, komuś, kto mógłby na przykład dokonać w samolocie jakichś takich manewrów czy zmian, czy które mogłyby doprowadzić do niechybnej katastrofy?
Proszę ojca, w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje Polska, taka hipoteza powinna być traktowana jako hipoteza naczelna, jako pierwsza która powinna być zbadana i ewentualnie wyeliminowana lub potwierdzona do dalszego badania. To jest zupełnie oczywiste. Polska jest zaangażowana, była zaangażowana w Iraku, jest zaangażowana w Afganistanie. W momencie, kiedy odbywała się ta wizyta, Rosja była wstrząsana zamachami właśnie, których autorstwem prawdopodobnie, czy też można przypuszcza się, że byli ludzie ze środowiska tak zwanych fundamentalistów islamskich. Te zamachy, przypominam, chodzi o metro. Najpierw było to metro moskiewskie i to w takich bardzo ważnych stacjach, przy ważnych stacjach, ważnych bardzo miejscach, prawda, bo przy Łubiance, przy stacji Łubianki i przy stacji, przy której jest gmach rozgłośni rosyjskiej, więc państwowej. Więc to były szczególnie symbolicznie, politycznie bardzo ważne miejsca. Później było szereg zamachów na Kaukazie. Równocześnie mieliśmy do czynienia z zamachem państwowym w Kirgizji, prawda? Bardzo dramatyczne wydarzenia, bardzo dramatyczne, które może mniej są obserwowane przez polską opinię publiczną ze względu na tę tragedię, ale niesłychanie dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, gdzie podział jest bardzo głęboki i padają słowa wręcz o zdradzie narodowej i walce przeciwko tej zdradzie, więc można powiedzieć, że ta społeczność jest na granicy wewnętrznego, dramatycznego konfliktu. No, to jest kontekst, w którym odbywała się ta wizyta. Jeżeli tego kontekstu się nie bierze pod uwagę i jeżeli się w związku z tym nie rozważa także możliwości, tak jak ojciec powiedział, aktu terrorystycznego czy zamachu. Wiadomo, że pan prezydent był osobą niesłychanie zaangażowaną w współdziałanie, w organizowanie współdziałania krajów, państw Europy Środkowej i Azji Środkowej, że działał na rzecz doprowadzenia do tego, by uruchomić rurociąg Odessa-Brody i możliwość otwarcia źródeł energetycznych Azji Środkowej dla Polski i dla całej Europy. To nie jest żadna tajemnica. I w tej sytuacji kwestia ewentualnego zamachu przeciwko prezydentowi musi być bardzo serio brana pod uwagę. To nie jest żaden wymysł, to nie jest żaden nietakt, to nie jest żadna kwestia wystana z palca. Ja bardzo bym chciał, żeby ta ewentualność została wykluczona, ale żeby była wykluczona, musi być zbadana. Tymczasem ją się traktuje jako rzecz
z dziedziny fantastyki, piątorzędną,
a do tego jeszcze taką, której nie można publicznie w ogóle brać pod uwagę, co jest zresztą działaniem pozornym, bo im bardziej rządzący próbują narzucić milczenie wokół tej sprawy, tym bardziej mnożą się różnorodne, często rzeczywiście fantastyczne, nieodpowiedzialne w tej sprawie hipotezy, czy właśnie nie tyle hipotezy, ile różne lukubracje. Więc to wszystko są działania ze strony obecnego rządu, moim zdaniem, nieodpowiedzialne. One nie zabezpieczą w żaden sposób spokoju społecznego, a odwrotnie, tylko podsycają niepewność i niejasność. Rząd ma obowiązek mówienia prawdy, rząd ma obowiązek pokazywania wszystkich związanych z tym okoliczności i wyeliminowania tych, które są najgorsze i niosą za sobą największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dlatego, bo przecież gdyby sprawa, kwestia zamachu była rozważona i niestety nie odrzucona, mam nadzieję, że ona zostanie odrzucona, ale niestety nie, to by znaczyło, że różne zagrożenia naprawdę dotarły wprost do naszego kraju, których wydawało się przez długi czas, że nie ma. a to by oznaczało, że one rzeczywiście są, w związku z tym, że jest konieczność podjęcia różnorodnych działań na rzecz ochrony naszego bezpieczeństwa wewnętrznego. To przecież ma za sobą daleko idące konsekwencje. Nie można udawać, nie można się odwracać tyłem do zagrożeń, które naprawdę mogą zaistnieć. To jest taka taktyka strusia. Nikomu nie pomaga, wszystkim szkodzi.
Panie ministrze, wydaje się, że rząd albo wykazuje tutaj jakąś wielką bezradność, albo nieporadność wobec tej sprawy, albo robi to bardzo świadomie, bo widać, że na bazie tego pojednania polsko-rosyjskiego staliśmy się grzecznymi petentami, którzy czekają tylko, aż łaskawie tamta strona rosyjska cośkolwiek nam powie o tym, co się na jej terenie stało, a my nie potrafimy jakby nic w tym kierunku zrobić. Premier uspokaja wszystkich z trybuny sejmowej, że wszystko jest pod kontrolą. Tymczasem okazuje się, że nic, nawet zabezpieczenie tych rzeczy, które pozostały po tych osobach, które zginęły w katastrofie, nie jest do końca pod kontrolą. Tak, nie jest pod końca.
Niestety ich chciał.
Właśnie.
Proszę ojca, tutaj trzeba powiedzieć prawdę. My mamy pewną wiedzę. Mamy doświadczenie, to nie są żadne tajne ani wstydliwe rzeczy, z śledztwami prowadzonymi przez władze rosyjskie pod kierownictwem pana najpierw prezydenta, a potem premiera Putina na przestrzeni ostatnich 10 lat. Było szereg takich dramatycznych wydarzeń, na przykład katastrofa okrętu Kursk, czy zamach w Biesłanie, czy inne zamachy, w których były prowadzone postępowania i niestety większość z nich, ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie, nie mam zamiaru tutaj generalizować, ale niestety duża część z nich była prowadzona w sposób urągający rzeczywistym potrzebom takich postępowań śledztwa, gdzie teza polityczna była nadrzędna, a postępowanie było wyłącznie prowadzone tak, żeby uzasadnić lub przeprowadzić pewną tezę polityczną lub w ogóle, żeby wyciszyć sprawę, a nie doprowadzić do rzeczywistego wyjaśnienia dramatycznych okoliczności, tak jak było to w wypadku Kurska, statku Kursk. Więc mówię o tym nie dlatego, żeby cokolwiek negatywnego o stronie rosyjskiej powiedzieć, bo na pewno gdyby było dostateczny nadzór ze strony polskiej, to i strona rosyjska by wykazała odpowiednią staranność, ale doświadczenie, nie hipotezy, nie jakieś założenia negatywne, ale doświadczenie, to co mogliśmy dzisiaj od rana oglądać, te szczątki, które tam pozostały, mówi nam, że z racji bądź ideowych, bądź politycznych, bądź po prostu odrębności cywilizacyjnej i innego podejścia do całej tej problematyki, Rosjanie nie przyłożyli dostatecznej staranności ani w tym celu, żeby godnie ciała ofiar uszanować i rzeczy po nich pozostawione, ani żeby zabezpieczyć wszystkie ślady. I tutaj bierność rządu pana Tuska, bierność strony polskiej, tak trzeba powiedzieć, tylko sprzyja kontynuowaniu i przedłużaniu tego karygodnego stanu rzeczy, uwłaczającego nam wszystkim jako narodowi, jako państwu po prostu. Naprawdę nie mieści się w słowach, jak można się na coś takiego dalej godzić. Ja jestem przekonany, że w najbliższych dniach Sejm w tej sprawie zwróci się do pana premiera z rezolucją domagającą się jednak położenia kresu temu stanowi rzeczy, bo to jest po prostu niemożliwe. Ani polska opinia publiczna nie będzie milczała, ani rodziny ofiar nie będą milczały. Nikt sobie nie wyobraża, że można nad czymś takim przejść do porządku dziennego. Jaka jest przyczyna po stronie rosyjskiej, po stronie polskiej pana Tuska? Czy to jest właśnie taka nieroztropność, tak bym powiedział? Czy to jest no pewne skrępowanie wobec potęgi rosyjskiej. Czy mamy tu jakieś kalkulacje polityczne? Ja nie potrafię powiedzieć i nie chcę naprawdę w żadnym wypadku pana Tuska i jego ministrów niczym obarczać. Mogę powiedzieć tyle, że jak słyszałem pana ministra Klicha, to miałem wrażenie czasami, że jego bardziej od całej tej katastrofy interesuje wyłącznie własna pozycja i byłem tym głęboko, że tak powiem, zgorszony. Ale może są inne względy, które motywują rząd pana Tuska. Może ten problem wyborczy jest decydujący. Może oni sobie wyobrażają, że jak będą, że tak powiem, uspokajali, to wyborcy to, że tak powiem, nagrodzą, bo wszyscy inni, którzy będą się domagali prawdy, będą mogli być pokazywani jako nieodpowiedzialni burzyciele ładu i spokoju. Ale naprawdę to miejsce katastrofy to nie jest miejsce ładu i spokoju, to jest miejsce po prostu ludzkiej tragedii i my nad tym nie możemy przyjść do porządku dziennego.
Panie ministrze, nie chciałbym bardzo nadużywać pana cierpliwości, ale...
Nie, proszę ojca, jestem naprawdę w tej sprawie do absolutnej dyspozycji. Jeżeli jest coś, mogę pomóc, to, tak. To naprawdę, ponieważ na ten dzisiejszy dzień tak mną wstrząsnął to, co widziałem. Zresztą wszyscy zapewne przez relację telewizyjną mogliśmy oglądać od rana, że no trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek Polak przeszedł nad tym do porządku dziennego. Także proszę pytać, ja jeżeli będę potrafił odpowiedzieć.
Ja chciałbym dopuścić też do głosu naszych słuchaczy, ale jeżeli możemy pozostać jeszcze połączeni.
Tak.
Panie ministrze, jeszcze tylko takie jedno pytanie. Dzisiaj mianowany nowy szef sztabu generalnego, generał Cieniuch. Jakie pana zdanie na ten temat?
Proszę ojca, no, zapewne pan Cieniuch cieszy się bardzo dobrą opinią ze strony pana ministra Komorowskiego, bo tam zdaje się jego główne awanse następowały, on jest z Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wtedy kiedy pan Komorowski pełnił funkcję wiceministra, więc to są ludzie, którzy się od dawna znają, ale tu jest problem głębszy, oddając co najlepszego jego kompetencji. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w związku z tym mianowaniem chce się zmienić ustawę, tak żeby umożliwić jemu, dla jednej osoby zmienia się ustawę, która doprowadzi do tego, że generałowie, którzy przekroczyli 60. rok życia, będą mogli pełnić tego typu odpowiedzialne funkcje, pozostając w armii. Konsekwencja będzie taka, że znowu na nieokreślony czas odsunie się możliwość zajmowania tych stanowisk przez ludzi młodszych, którzy już stopnie oficerskie pułkowników na przykład, którzy stopnie oficerskie otrzymali już w niepodległej Rzeczpospolitej po roku 89 czy 90 i którzy naprawdę najwyższy czas przejęli odpowiedzialność za armię polską. I tak by się stało, gdyby nie to, że dla pana generała Cieniucha zmienia się ustawę wydłużającą okres zajmowania tych najwyższych stanowisk przez starszych wiekiem, nie mówię o stopniu, tylko starszych wiekiem oficerów. Mówię o tym dlatego, że powtarzam jeszcze raz, z całym szacunkiem dla pana generała Cieniucha, ale tutaj jego osoba stała się pretekstem dla pewnych decyzji strukturalnych dla polskiej armii bardzo, bardzo niekorzystnych, bo przecież to jest armia, która właśnie teraz przechodzi na stan armii zawodowej i utrzymanie takiego stanu rzeczy, w którym starsi wiekiem generałowie będą mogli przez dłuższy jeszcze czas te stanowiska najwyższe pełnić, utrzymanie sytuacji, w której młoda kadra nie przejmie odpowiedzialności za armię, u progu tworzenia armii zawodowej, odciśnie się na bardzo długi czas piętnem na kształcie polskiej armii już zawodowej, tej nowej, która miała właśnie być nowoczesną, nową armią. To jest złe rozwiązanie. To jest dla armii rozwiązanie niekorzystne, bo jak mówię, z całym szacunkiem dla tych oficerów, oni niosą z sobą dziedzictwo, z którego mieliśmy już przecież właśnie wychodzić, a nie blokować, kontynuować i, tak powiem, dalej w nieskończoność przedłużać. Najwyższy czas, żeby młodzi oficerowie, powinien być czas, żeby młodzi oficerowie przejęli odpowiedzialność za armię. Tak się niestety nie stanie. Dlatego uważam, że ta nominacja jest zbyt dużym ryzykiem dla polskiej armii.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra Macierewicza.
A kto mówi?
To jest dodzwoniła się Ewa z Chełma.
Proszę bardzo, pani Ewo.
I chciałam powiedzieć dwie rzeczy i jedną rzecz zapytać pana ministra. Dwie rzeczy takie. Tutaj we wszystkim się zgadzam, co mówi pan minister i ojciec, tylko z jedną rzeczą. Wy się jeszcze zastanawiacie, czy to może jest jakaś niekompetencja, czy może jakaś nieświadomość. Ludzie, tak jak pan minister powiedział dzisiaj, że już i społeczeństwo się burzy tym wszystkim. Ja po prostu osobiście uważam, że to już nawet nie można mówić o jakiejś niekompetencji, tylko prawdopodobnie, a można w 100% o jakiejś grze wyborczej na zasadzie tak zwanej psychologii stosowanej, zepchniemy dalej, będzie cisza. Ale po tym, co już dzisiaj właśnie pisano, mówiono i pokazywano, włączając Onet czy jakąkolwiek inną komercyjną platformę internetową, na pierwszy ekran rzuca się zdjęcie, gdzie z błota wystają pieniądze polskie, wystają buty, szczątki ofiar. To już po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, tym bardziej, że w dniu katastrofy na miejscu, gdzie miały być uroczystości, był też ksiądz ze Smoleńska. Nie pop, tylko ksiądz ze Smoleńska. I kiedy tylko dowiedział się o katastrofie, jak wszyscy tam pobiegli, kiedy już został teren ogrodzony przez milicję, chciał, żeby go przepuszczono, żeby się pomodlić, po prostu pomodlić nad szczątkami tych ofiar. I nie został przepuszczony tylko dlatego, żeby nie przeszkadzać w zabezpieczaniu szczątek, jak zostały zabezpieczone. Dzisiaj wszyscy mogli się o tym przekonać. Ale mam takie pytanie do pana ministra. Czy pan minister słyszał o takiej rzeczy, że pan Sikorski, kiedy był w Ameryce, udzielił jakiejś tam stacji, bo ja nie pamiętam, nie jestem akurat anglojęzyczna, udzielił wywiadu, gdzie my nic jeszcze nie wiemy, a on już odpowiedział, że co prawda nie zna końcowego wyniku śledztwa, ale i tak to wszystko będzie wskazywało na czynnik ludzki bądź pogodowy.
Tam był jeszcze jeden element.
Ostatnia rzecz, jeszcze jeden element, jaki chciałam powiedzieć. Zawsze podejrzewało się, że to niby prawica czyni przecieki. Tak jak pan minister zauważył, nikt poza panem Klichem czy poza innymi osobami z rządu ze strony PO nie odsłuchiwały, skrzynek nie były ewentualnie, bądź faktycznie, bądź tylko, jak to się mówi, na gębę ludzką dla społeczeństwa przy odczycie zapisów ze skrzynek czy innych urządzeń głosowych rejestrujących tylko osoby rządowe. I stamtąd jakiś prawdopodobnie jakiś przeciek o tej piątej osobie wchodzącej do kokpitu poszedł. Co też widać, nie wiem, czy to jest przeciek prawdziwy, czy nie, ale skąd te przecieki wychodzą? Z tym, że chciałam się zapytać, co pan minister odpowie na temat tego rzekomego wywiadu pana Sikorskiego, jak to on już wie, że i tak nie będzie się robić żadnych afer na temat zamachów, bo albo czynnik pogodowy, albo czynnik ludzki zawinił. A nie żaden zamach i ci wszyscy, którzy takie rzeczy podejrzewają, to i tak mają być po IP odszukiwani przez internet i kto będzie podejrzewał rząd czy pana Tuska o cokolwiek, to ma być stawany przed prokuraturą ze stawianymi zarzutami, bo o takich rzeczach dzisiaj można było przeczytać w internecie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź na temat tego pana Sikorskiego w Ameryce.
Dziękujemy.
I jego ustaleń wywiadowych.
Szczęść Boże.
Dziękuję najmocniej za to pytanie. Ono jest trafne. Rzeczywiście takiej wypowiedzi, o ile się nie mylę, w niedzielę ubiegłą, tą ostatnią, pan Sikorski udzielił. Ona wskazywała na to, że według niego to była kombinacja, jak to zostało sformułowane w tłumaczeniu na język polski, kilku czynników, w tym główne, które wymienił, to rzeczywiście była sprawa pogody i błąd pilota. To zostało przez pana Sikorskiego wprost sformułowane, więc rzeczywiście można się zastanowić, po pierwsze, skąd on, jakie są podstawy takiego sądu, a po drugie, jak to jest, że właśnie pan Sikorski może się na ten temat wypowiadać, tylko wszyscy, którzy mają inne zdanie, tym wypowiadać się w żadnym wypadku nie wolno. No, to jest taka logika, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Chcę raz jeszcze powiedzieć, potwierdzam, taka wypowiedź pana Sikorskiego rzeczywiście miała miejsce. Halo?
Tak, panie ministrze, chwileczkę, akurat mam w tej chwili telefon.
Tak, tak.
Moment. Już będziemy mieli... Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław Legionowa. Panie ministrze, ojcze Piotrze, pozwolę sobie tak powiedzieć. Otóż, gdyby zechciał pan nam przypomnieć, jakie jest chyba najważniejsze, w każdym razie jedno z najważniejszych świąt państwowych czy narodowych, naszej państwowych Federacji Rosyjskiej.
No, rozumiem, że pan pije do święta, które jest obchodzone w rocznicę przegranej polskiej na Kremlu.
Tak, właśnie. No, moim skromnym zdaniem o czymś to świadczy, że to państwo, które którego legendą i wielką chlubą jest pokonanie faszyzmu, prawda, zwycięstwo nad Hitlerem, no jednak jakimś dziwnym trafem swoim największym świętem
uczyniło zupełnie co innego. Tak?
Uczyniło zupełnie co innego, prawda? Właśnie to państwo, no to jakąś Polszę, prawda, no, ale jednak
no tak, i to jest decyzja, to była, zresztą, że panu przerywam, to była decyzja pana Putina, bo to wtedy podjęto tę decyzję, by w miejsce daty rewolucji październikowej wstawić właśnie przegraną Polską na Kremlu. Tutaj nawiasem mówiąc, jeżeli już sięgamy do historii stosunków polsko-rosyjskich, to zabawnego błędu dopuścił się pan marszałek Komorowski, który mówił 3 maja, że Polacy będą maszerowali teraz 9 maja na Placu Czerwonym po raz pierwszy od 400 lat. No to oczywiście nie jest prawdą, dlatego że faktycznie wtedy, na początku XVII wieku Polacy tam byli, ale byli i maszerowali tam także w roku 1812, a to nie było 400 lat temu. I jest po stronie rosyjskiej pewnego rodzaju uraz. Polacy tych swoich dokonań nie pamiętają. Nie pamiętają tego, że jako jedyny naród poza Tatarami byliśmy wśród dwukrotnych przynajmniej zdobywców Kremla, a Rosjanie mają w tej sprawie bardzo głęboki uraz i podkreślają ten polski element jako pewien element agresora przeciwko Rosji. Nam od przynajmniej 300 lat w ogóle taka wizja nie wchodzi w grę ze względu na rozbiory i na nieustanną agresywność Rosji i to, że to raczej my mamy powody od 300 lat się Rosji obawiać, ale tam podsyca się obraz Polaka jako agresora. Chociaż powtarzam, od 300 lat to jest przecież rzecz zupełnie już nie mająca żadnego pokrycia w rzeczywistości. Sytuacja raczej jest odwrotna.
Tak jest, tak jest. Panie ministrze, jeszcze inna sprawa. Oczywiście nie jestem tu ekspertem, ale mówił pan jeszcze kilka minut temu właśnie o nowych nominacjach, jeśli chodzi o szefa sztabu generalnego i w ogóle jeśli chodzi o resort obrony i Wojsko Polskie. No cóż, no chyba fakt, że od pierwszych dni, jeśli dobrze pamiętam, działania tego rządu, funkcjonowania rządu Donalda Tuska, czyli od listopada 2007 roku, szefem Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony jest, no obaj wiemy dobrze kto, prawda?
Pan mówi zapewne o panu generale Buczyńskim, tak?
Bojarskim.
Chyba, tak? A, Bojarskim, przepraszam, tak, Buczyński był wcześniej, tak, mam rację, przepraszam.
Janusz Bojarski, ale właśnie nawet dobrze nie wiem, ale no tak, no generał, no to właśnie, więc osoba na pewno ważna w wojskowych służbach informacyjnych. Także to chyba dość dużo mówi, jaka jest...
Rzeczywiście pan generał Bojarski pełnił obowiązki szefa wojskowych służb informacyjnych na przełomie 2005-2006 roku.
Proszę bardzo, nie miałem pojęcia, proszę bardzo. No więc jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. A no właśnie, i a propos jeszcze, może gdyby zechciał pan, panie ministrze, no wszystkim nas miłościwie z obowiązku słuchającym, bo tacy też są, przypomnieć, ileż to procesów, no krótko mówiąc, ludzie w USA z panem wygrali czy przegrali i właśnie, jak to było?
To jest, tak akurat się złożyło, że pan pytaniem trafił w szczególny moment, dlatego że dzisiaj właśnie wygrałem proces z panem Walterem, więc i sąd stwierdził, że moje działanie było w pełni zgodne z ustawą i w związku z tym w pełni uprawnione. Tych procesów wygranych jest już wiele, bo ponad 15, więc rzeczywiście próby powracania, a czasami to się zdarza w różnych audycjach telewizyjnych, stacji komercyjnych, zwłaszcza jednej ze stacji komercyjnych, próba twierdzenia, że państwo polskie zostało narażone na skutek działania likwidacji WSI czy raportu na jakieś szkody, no po prostu nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości. Jeżeli pan minister Klich na własne życzenie przegrywa procesy, no to to już jest związane z pewną polityką, którą on prowadzi i za którą niestety ponosi także skutki państwo polskie. Zawsze wtedy, kiedy ci panowie występują do sądu przeciwko mnie, to po prostu procesy przegrywają.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na wieki wieków.
Panie ministrze, panie ojcze, ja dzisiaj oglądałam, miałam okazję oglądać na Jedynce misję specjalną. Co tam widziałam, to po prostu mnie przeraziło. Wypowiadał się ksiądz, który zakopał szczątki ciała, z którego krew leciała. Widzieli to panowie?
Tak, ja miałem nawet okazję z tym księdzem rozmawiać. Tak rzeczywiście było.
To było przerażające, co oni z nami robią.
Tak, tak, i to się działo 3 dni temu.
Tak, a poza tym chcą nam znowu zasztuć Jarka. Znowu robią to samo, co robili za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Jestem zaszokowana tym faktem. Mam nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw, bo prawda jest jedna. Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Z Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Może jeszcze jeden telefon? Tak, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Witam. Niech będzie pochwalony, ojcze.
Na kanwie
tej Pana rozmowy chciałam 4 refleksje, jeśli można. Maria z Warszawy.
Proszę bardzo, pani Maria.
Dziękuję. Już? To nie.
Tak, tak, jesteśmy na antenie.
Jeszcze raz witam pana ministra, ojca i pana ministra i chciałam powiedzieć, że słuchając pana ministra, miałam takie 4 refleksje. Ja już dzwoniłam, jak pan minister ostatnio był i przepraszam, że może za często, ale ja tak strasznie to przeżywam i cieszę się, że pan minister przychodzi, czy też dzwoni i interpretuje to wszystko, że ktoś z nami, z narodem rozmawia o tym, że pozwolę bardzo szybko, bo już tym razem spisałam sobie te 4 refleksje na kartce. Mianowicie, może to są banalne, ale takie, jak pan mówił to wszystko, to tak mi się to jakoś skojarzyło. Mianowicie, ta cała sytuacja, ta bierność rządu, wydaje mi się po prostu brakiem szacunku do świętej pamięci pana prezydenta. Jest jakby według mnie kontynuacja lekceważenia. Tak mi się to jakoś bardzo ostro jakoś pojawiło w czasie tego, jak pan minister to wszystko mówił. Następnie, milczenie premiera. Dziś słyszałam, nie wiem, czy pan minister słyszał, apel jednej z dziennikarek, której nazwiska nie chcę wymieniać, bo dla mnie to jest osoba, która jest lansowana, no domyśla się pan minister, o kogo chodzi, blondynka, która powiedziała wręcz dramatycznie, że czas, żeby pan Kaczyński już coś powiedział, że milczenie jest szantażem jakby, że przeżył tragedię. A dlaczego ona nie apelowała do pana premiera? To jest wtedy, jak milczał. I to dopiero było milczenie, które wykluczało w ogóle szacunek do narodu. Wtedy nic nie mówiła, a teraz mówi, że już on musi wreszcie się zacząć wypowiadać, bo kampania, tragedia tragedią, ale kampania musi zacząć się dziać. To druga rzecz. Bardzo aroganckie to było i nie na miejscu. Trzecia. Wydaje mi się, że rząd chciał naród, znaczy zbadał, jaki jest naród w czasie tego rządzenia dwuletniego i pomyślał sobie tak. Aha, naród to jest właśnie, ktoś tam powiedział o nas bydło, zdaje się, przepraszam, nie chcę już mówić kto, że naród po prostu jak w grze komputerowej, że traciony zatopiony, a naród jak wirtualny jakiejś, prawda, rzeczywistości będzie, ma milczeć i nic, buzia na kłódkę. I właśnie tego oczekuje od nas rząd. I to jest, to widać stosunek rządu do nas. I ostatnia rzecz. Rzeczywiście ta pani przed chwilą łkająca miała rację. Zaczyna się, ja nie słucham telewizji, znaczy nie oglądam telewizji, ani nie czytam specjalnie, ale zajrzałam chyba wczoraj do jakiegoś pisma, no tabloidu, bo akurat stałam przy kiosku. Jarek będzie dziadkiem. Co to? Zaczyna się znowu w stylu tym najgorszym, jakaś taka cyniczne wyśmiewanie jakby tego człowieka, który tak samo jak jego brat nie zasłużył na to. Jak można w sytuacji po takiej tragedii, dla mnie to jest dalej żałoba narodowa, mówić, że pokazywać zdjęcia, że on z tymi wnuczkami i że będzie dziadkiem. Przecież on jest dziadkiem stryjecznym, czy tam jak to nazwać. I ja się cieszę, że on się w tej chwili jakoś w tych relacjach z wnuczkami odradza, jakoś psychicznie, duchowo. I to jest, znowu te hieny zaczynają w ten sposób żerować na ludzkiej tragedii. I to są te cztery rzeczy, które chciałabym i życzę panu, panie ministrze, że jeszcze raz dziękuję, że pan się z tym narodem dzieli, tym wszystkim, bo nikt się z nami nie dzieli i nikt nie powiedział, premier pierwsza rzecz powinien powiedzieć, nie bójcie się, może nie mówię, że parafrazując kogokolwiek naszego, ale opiekun narodu, czyli premier rządzący powinien powiedzieć, jestem z wami w tej tragedii, ale on tak nie mógł powiedzieć, bo po prostu wyśmiewał tak samo pana prezydenta. To jest wszystko straszne i dziękuję my jeszcze raz, że pan jest z nami i że pan nas szanuje. W ten sposób jakoś łatwiej nam to wszystko przeżyć, bo dla mnie ta tragedia trwa dalej i dalej żałoba narodowa. Z Bogiem i przepraszam, że tak długo.
Bóg zapłać, z Bogiem.
Bóg zapłać. Ja się w olbrzymim stopniu zgadzam z pani refleksjami, jeżeli tylko można podzielę się na ich temat z takimi wrażeniami. Ja nie słyszałem tej pani, jej wypowiedzi. Rozumiem, że ona miała dzisiaj miejsce tej próbującej wywoływać do tablicy pana premiera, prezesa Kaczyńskiego. Jeżeli tak rzeczywiście było, a nie mam wątpliwości, że pani to relacjonuje wiernie, no to rzeczywiście zaczyna się taka druga faza ataku, tym razem na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to, co pani mówiła o tych tabloidach i także inne elementy, powrót tych insynuacji, że wszystkiemu winien jest pan prezydent Kaczyński, to się składa w pewną całość pewnej takiej ofensywy mającej atakować osobiście pana premiera Kaczyńskiego, dotknąć go tam, gdzie mogłoby być to dla niego jakby najbardziej osobiście bolesne. To rzeczywiście jest niegodne i pokazujące, że ci ludzie niczego się nie nauczyli, niczego nie zrozumieli, przycichli na jakąś chwilę, ale teraz już uważają, że można wrócić do swojego starego sposobu działania. No to jest straszne. Ja tylko mam nadzieję, że tym razem to się spotka z naszą społeczną, szeroką reakcją, która troszeczkę stępi, że tak powiem, bezczelność tych panów, tego środowiska. No na to bardzo, bardzo, bardzo liczę. Jeżeli chodzi za to o pana premiera Tuska, no to rzeczywiście ja powiedziałbym tak, że to nawet nie o to chodzi, żeby on powiedział, że wyszedł, powiedział nie bójcie się, prawda, jesteśmy razem i tak dalej. On ma obowiązek wypełniania swojej, zarówno on, jak i pan Komorowski, który pełni funkcję głowy państwa. On w imieniu narodu i państwa polskiego ma obowiązek zwrócić się do państwa rosyjskiego z żądaniem przejęcia tego postępowania. Miał to zrobić obowiązek natychmiast. Natychmiast. Tego samego dnia. Jeżeli z różnych powodów, i tutaj można sobie wyobrazić, nie wiem, że jest niedoświadczony, że się Rosjan przestraszył. Zresztą sam tak powiedział, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, on dwukrotnie się wypowiadał w zeszłą środę i w zeszły czwartek i za każdym razem mówił, że to byłaby zimna wojna z Rosją, gdyby on się zwrócił o prowadzenie śledztwa polskiego, że dla Rosjan to byłoby jakieś upokorzenie, że oni by się czuli obrażeni. No jakieś takie rzeczy mówił, które można sobie wyobrazić w stosunkach między dwoma osobami, że mogą odgrywać rolę. Ale jeżeli prezydent, czy pełniący funkcję prezydenta, marszałek Sejmu i premier rządu polskiego nie wykonują swoich podstawowych obowiązków wobec narodu i tak tragicznie ludzie, którzy ponieśli ofiarę, prawda, którzy byli elitą polskiego państwa, dwóch prezydentów, generałowi, ministrowi i tak dalej. I on nie broni ich, nie wdraża postępowania, nie uruchamia narzędzi państwa polskiego, bo się boi, że pan Putin zmarszczy brew, że pan Putin się rozgniewa, że będzie miał za złe. Po prostu, no trudno to sobie wyobrazić. Przepraszam, że zrobię takie porównanie, no, ale ono się naprawdę ciśnie na usta. No Stanisław August Poniatowski był odważniejszy. On miał, że tak powiem, więcej poczucia godności i odwagi i determinacji, prawda, niż człowiek, który reprezentuje dzisiaj rząd Polski i mówi, że on nie wystąpi o przejęcie przez Polskę śledztwa, chociaż pozwala na to stan prawny, który został uzgodniony między Polską a Rosją w tej sprawie, dlatego, bo Rosjanie mogliby się poczuć urażeni. To jest zupełnie niebywałe. Niech on nam nie mówi żadnych miłych rzeczy, bo to nie on od tego jest, ale jest premierem rządu polskiego. Jest marszałkiem pełniącym obowiązki głowy państwa polskiego. Ma obowiązek to państwo reprezentować i 40 milionów Polaków, którzy stracili swojego prezydenta, stracili kwiat państwa polskiego. A dowiadujemy się, że pan premier obawia się urazić premiera Putina. No to jest rzecz naprawdę, naprawdę wstrząsająca. A potem przez 18 dni po prostu milczy. W ogóle się nie odzywa, a gdy się odezwał, to powiedział nam, że nie jest w stanie ustalić godziny, w której i do dzisiaj nie wiadomo, o której godzinie to się odbyło. To trudno, powtarzam jeszcze raz, znaczy nie wyobrażam, nigdy sobie nie wyobrażałem, że dożyję do takiego momentu, w którym reprezentanci państwa polskiego będą się wolnego państwa, niepodległego państwa, nie kolonii sowieckiej, tylko niepodległego państwa, będą się tak w obliczu tak straszliwego dramatu zachowywali. I rozumiejąc, że pierwszy okres mógł być momentem wstrząsu, jakiejś nieporadności, bezradności i tak dalej, po trzech tygodniach, to już jest, i po zobaczeniu tego, co widzieliśmy, to już jest czas najwyższy, żeby to zmienić. Zgadzam się, że u źródeł tego może być także takie psychologiczne uwarunkowanie, na które pani zwróciła w tym pierwszym punkcie. To znaczy, że jakoś tam warunkuje ich zachowanie to, że to chodzi w dużym stopniu o pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że tutaj jest jakaś taka kontynuacja innego stosunku ze względu na to, że to chodzi o jego osobę, o osobę, która była tak wyśmiewana, tak brutalnie atakowana, tak wręcz sprowadzana do postaci jakiejś, tak powiem, czegoś, co można tylko i wyłącznie atakować i o czym można mówić tylko jak najgorsze rzeczy. No pamiętamy przecież, jak nieustannie utrzymywano pana Palikota, prawda, jak chwalono pana Palikota, jak przechodzono do porządku dziennego nad tym, co on wyprawiał, a przecież funkcją tych, to nie były przypadkowe działania, funkcją tych działań była systematyczna destrukcja obrazu prezydenta Rzeczypospolitej w opinii publicznej. Więc to teraz jakoś chyba oddziaływuje i zmniejsza determinację zarówno pana premiera, jak i pana marszałka Sejmu w tym, żeby jednak wystąpić w obronie i imienia, i czci, i pamięci tych właśnie przedstawicieli państwa polskiego. Ja liczę tylko na to, że reakcja, powszechna reakcja społeczna doprowadzi do jak najszybciej, a także polityczna, także posłów Rzeczypospolitej doprowadzi do zmiany tego stanu rzeczy.
Panie ministrze, jest z nami ojciec dyrektor, bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję serdecznie za te rozmowy nocne Polaków. No, pełne troski o ojczyznę, o prawdę. Tak, o dobro wspólne. Tak, byłoby wiele mówić. Ja jestem najpierw bardzo, bardzo wdzięczny panu ministrowi, czy ojcu Piotrowi, za to, że ojciec Piotr poprosił pana ministra.
To ja dziękuję.
A pan minister za to, że się zgodził. Mimo ciężkiego na pewno dnia i dzisiejszego dnia już też będzie. Tak, jeszcze z nami. Tak, ale poza tym chciałbym bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor Gargas i wszystkim redaktorom, dziennikarzom za takie solidne przedstawianie prawdy. Właśnie to jest rola dziennikarza prawdziwego. Dziennikarz ma służyć prawdzie. Prawdzie w całej miłości. To jest miłość do ojczyzny. Tu nikt nie był, nikt nie był osądzany, potępiany, nikt nie był wyśmiewany. To była wielka troska o ojczyznę i właściwie kilkunastu dziennikarzy takich mamy. I mamy takie okienka, powiedziałbym okienka w telewizji, również publicznej, w której jest prawda, ale tu powiedziałem są okienka. Nie wiem, czy ta telewizja publiczna też będzie całkiem służyła prawdzie, no ale tam pewno też agentur jest pełno i to nie takie proste. W każdym razie tym bardziej gratulacje i podziw dla tych, a równocześnie to jest zachęta dla nas wszystkich, jeżeli są tacy dziennikarze, którzy potrafią się przebić z prawdą. Tu jeszcze bym powiedział, wiem, że są jakieś bardzo potężne ataki na pana redaktora Pospieszalskiego za ten jego film. Jakaś rada etyki potępia go. Nie wiem, co to za etyka. Pewnie jakaś socjalistyczna, marksistowska, jakaś sytuacyjna, a nie etyka obiektywna, etyka chrześcijańska, czy na pewno nie etyka służąca prawdzie, jeżeli pana Pospieszalskiego tak potępiają, a nawet słyszałem, że chcą usunąć. Pan Pospieszalski w imię prawdy powinien mieć prawo do pokazania następnego filmu i do powtórki tego filmu i telewizja publiczna powinna ten film pokazać. Podobno pisma jakiś tam wpływ na tą telewizję, czy ta opcja niby prawicowa. Jaka prawicowa i kto ma wpływ, to się okaże po uczynkach. Ja bym jednak radził ludziom patrzeć i tą zasadę wprowadzać w życie, po uczynkach ich poznać. Pan Jezus to powiedział. Po uczynkach poznamy, nie po mówieniu. Dlatego naprawdę, panie ministrze, gratulacje i gratulacje tym dziennikarzom i módlmy się, żeby się oni nie poddali. Żeby było coraz więcej dziennikarzy służących prawdzie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj ja bardzo rzadko oglądam telewizję, ale wiedziałem, że dzisiaj będzie ten program i oglądaliśmy z ojcem Piotrem też, prawda?
Tak jest.
Piotr specjalnie przyszedł i mówi, teraz będzie. A ja jeszcze dostałem od jednego z posłów SMS-a i jeszcze od kogoś wiadomość. Tak, także mówię, muszę zobaczyć. No i wszystkim tym dziennikarzom, wszystkim. Mam nadzieję, że nie będą usuwani z pracy. Za to ja się dowiaduję, że w tej telewizji, w TVP usuwają ludzi uczciwych teraz też. wchodzą następni ludzie bardzo niebezpieczni z przeróżnych tych organizacji komunistycznych, wchodzą dalej na pewne stanowiska i będą pewne, no tak, no jakie będą konsekwencje, to możemy sobie wyobrazić. Jeszcze raz powtarzam, tak sam, także ta sprawa pana redaktora Pospieszalskiego. Jakieś takie prześladowanie, nagonki na niego, to jest tak. Ja bym jeszcze zapytał panie ministrze, to jak długo będą tak nieodpowiedzialnie ci ludzie przy władzy? Przecież takiej tragedii nie było w historii nie było. Już nie tylko historii Polski. Gdyby to się zdarzyło w Ameryce, w Niemczech, czy we Francji, czy w jakimkolwiek kraju europejskim, to pewno by wszyscy polecieli. I na pewno by siedzieli już za kratami i byłyby przesłuchania tak by było.
No myślę, przepraszam,
ale panie ministrze,
oni by sami złożyli dymisję przecież.
Sami by złożyli, ale by musieli odpowiadać przed prokuraturami. A tu nic nie wiadomo, nigdy. Natomiast szczuje się i goni się, odwraca się uwagę od spraw. Przykrywa się te sprawy. Dzisiaj na przykład wszędzie o tym, że tam w tej kabinie był piąty głos, jakaś piąta osoba, kobieta była, to i tak dalej. To jest odwracanie uwagi, to jest następna manipulacja całą opinią publiczną, żeby odwrócić uwagę od całego dramatu, od, powiedziałbym, no, bardzo szkodliwego działania tych, którzy powinni służyć prawdzie i Polsce.
Proszę Państwa, ale ten dramat ma jeszcze inny wymiar i koniecznie uważam, trzeba na niego zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, jak my jesteśmy manipulowani od pierwszego dnia co do materiałów, jakie podobno mieli Rosjanie przekazywać do naszego śledztwa. Najpierw mówiono, że wszystkie materiały przekazują, że w ogóle już natychmiast. A okazuje się, że do dnia dzisiejszego my nie dostaliśmy podstawowych materiałów, jakie są zapisy z tych czarnych skrzynek. Nie mamy.
Panie ministrze,
jeden pan Klichto sobie posłuchał z drugim wiceministrem
prywatnie.
I już, a opinia publiczna nic nie ma.
Jedną trzecią słuchał tego.
Podobno, tak.
Tak, jedną trzecią tego słuchał, a my mu na pewno wszystko wierzymy. Co mówi, tak. W każdym razie, no to przecież widzimy od samego początku. Były próby pomówienia, że tam prezydent wpływał, naciski robił, żeby lądowali. Później było, że ten pilot był do niczego. Jak można takie rzeczy?
Że nie znał rosyjskiego, w związku z tym nie mógł się porozumieć.
Przeróżne rzeczy. No, to były i takie rzeczy, że oni sobie tam popijali.
Tak.
Też słyszałem o takich historiach. Chodziło to w tych mediach różnych. Przeróżne rzeczy. To jest skandal. I to jest skandal, że pełniący obowiązki prezydenta i premier nie reagują.
Nie ustanowiono żadnego rzecznika tego postępowania, który powinien czas, czy codziennie, czy co dwa dni, wydawać komunikat mówiący, jak się rozwija śledztwo.
Ale proszę zobaczyć, nie tylko to, ale to, co dzisiaj dowiedzieliśmy się, tam wyciąga ktoś kawałek ludzkiego ciała, wiesz, do ręki. Krwią jeszcze, krew z tego ciała. Bierze, prawda, różne rzeczy. Nikt tego nie zabezpieczył. Ja tutaj, panie ministrze, pytam, no to co robił premier Tusk, który wyprzedził zmierzającego na to miejsce tragedii, katastrofy pana Jarosława Kaczyńskiego właśnie na drodze, dużo wcześniej dojechał pojazd, autobus z panem Jarosławem Kaczyńskim i tymi osobami mu towarzyszącymi. Jeszcze nie tylko, że jechał wolno bardzo, ale później jeszcze jeździł po Smoleńsku i dopiero dojechał tam, a premier Tusk rozmawiał sobie w namiocie z premierem Putinem. Cztery oczy to już jest bardzo dziwne. Czyli ułożyli się, co mają robić. Nie telefonicznie, żeby jakieś służby jeszcze inne nie podsłuchały może, ale osobiście. I samo to już dyskwalifikuje człowieka i to już jest skandaliczne i myślę, że w jakimś innym kraju, gdyby to się zdarzyło w Niemczech, taka pani Angela Merkel, przypuśćmy, żeby coś takiego zrobiła, to by ją rozliczyli. To samo byłoby w innych krajach. A u nas wszystko można i jeszcze media są po stronie właśnie tych, którzy niestety nie tylko kamuflują, ale tu kręcą cały czas. Dzisiaj jest, to jest pierwsze, uważam, że tacy ludzie, to nie uważam, tylko gdzie indziej by się absolutnie poddali do dymisji i bo odpowiadali w szczegółach, a tutaj nic narodowi nie mówią, tu jest jakieś, to jest potężne jakieś no, działanie na szkodę, narodu.
Jest nawet próba zablokowania wypowiadania się przez Polaków takim szantażem moralnym, że jak się będziemy wypowiadali, prawda, to nie wiem, będziemy szkodzili stosunkom polsko-rosyjskim, czy
a jeżeli ktoś chciał, coś mówił i ludzie się pytają, to zostali były połajania premiera, że nikt nie powinien, wszyscy powinni właściwie być cicho, prawda? To było. Co jeszcze dzisiaj zobaczyłem, jak oni kłamią. W oczy kłamią. Minister zdrowia, tak, kłamała. W oczy kłamała, że tam szczegół po szczególiku bardzo badali do jednego metra w głąb cały teren.
No tak, to wydaje się po prostu, że pani minister naprawdę...
Że wszystko jest zabezpieczone i wszystko to było jest już w Polsce, mówimy, tak. I tak dalej. Czyli to ja wiem, że to są specjaliści od kłamania. Jak ja ich widzę, to kłamstwo na kłamstwie. Tylko, że czemu oni w pierwszej ławce w kościele stoją? No. Przepraszam, to jest dramatyczne, bo to jest, dlaczego o tym mówię? To jest dramatyczne, bo dzieje się coś strasznego. Dzisiaj jest taki, jeżeli mogę jeszcze, taki felieton pana profesora Józefa Szaniawskiego na ostatniej stronie w naszym dzienniku, akurat na dzisiejszym dniu jego, Polska między historią a geopolityką. I jeżeli mogę,
tak.
To piszę tak. Polskę być może czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysu wstrzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Spotykamy świat agentury idący przeciwko nam całą siłą, całą parą, starając się nas zbrukać. Zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury, jak jakieś przekleństwo, idą dalej, bok w bok i krok w krok. Koniec cytatu. To jedna z ponadczasowych wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, niestety nadal aktualnych i to nie tylko dlatego, że po narodowej katastrofie z 10 kwietnia pod Smoleńskiem Polska znalazła się w ciężkim kryzysie politycznym. I tak dalej. I czytam dalej w tym felietonie. Konsekwencje tego wydarzenia są dzisiaj nieprzewidywalne, ale są oczywiste dla każdego, także dla Rosjan. Od ponad 300 lat rosyjska polityka zagraniczna aktywizuje się po śmierci głowy państwa polskiego. Co więcej, Rosja najpierw carska, a potem sowiecka usiłowała zawsze wywierać skuteczny wpływ na to, kto będzie stał na czele Rzeczypospolitej. Trudno sobie wyobrazić, aby teraz, w 2010 roku, obecnych władców Kremla nie obchodziło to, co się dzieje w Polsce i kto za kilka tygodni zostanie wybrany na następcę Lecha Kaczyńskiego. Moskwa nawet nie ukrywała wywierania presji politycznej w trakcie wyborów prezydenckich na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Gruzji oraz we wszystkich państwach dzisiaj niepodległych, a niegdyś wchodzących w skład Imperium sowieckiego. Zainteresowanie współczesną Polską jest w Moskwie jest oczywiste, bowiem to już car Piotr twierdził, że Polska jest dla Rosji pomostem do Europy, a Bałtyk to nasze okno na świat. Wydaje się też całkowicie jasne, że wzrost potencjału ekonomicznego oraz modernizacja państwa polskiego są źle przyjmowane na Kremlu, zresztą myślę, że nie tylko na Kremlu, tak jak bardzo w innych krajach też i widać, co robią ci likwidatorzy państwa polskiego w Polsce. Tak jak bardzo źle przyjmowana była prezydentura Lecha Kaczyńskiego, czego Rosjanie nie ukrywali, a czego ostatnim dowodem było demonstracyjne zaproszenie na uroczystości do Katynia premiera Donalda Tuska, a kategoryczne wykluczenie z niej prezydenta Kaczyńskiego. I tak dalej, już nie będę, dalej pokazuje pan.
To bardzo trafna analiza.
Ale jeszcze dalej pokazuje to, tak. O, gdyby to zależało dzisiaj od moskiewskich decyzji, to przeskoczyłem, bo pisze co caryca Katarzyna, co Chruszczow, co Stalin, co Breżniew, co Gorbaczow. I tak dalej. Gdyby to zależyło dzisiaj od moskiewskich decydentów, to zrobiliby wszystko, aby wyeliminować Jarosława Kaczyńskiego, natomiast postawiliby na Bronisława Komorowskiego. Z perspektywy interesów Kremla wybór prezydenta RP pomiędzy Kaczyńskim a Komorowskim wydaje się oczywisty. Bronisław Komorowski już od wielu lat był zwolennikiem polityki pojednania między Polską a Rosją. No to chyba każdy z nas jest, tylko na prawdzie. I prawda w miłości, miłość w prawdzie i wzajemny szacunek. Był między innymi zdecydowanym przeciwnikiem rozwiązania WSI, spadkobierczyni WSW, czyli filii zbrodniczego sowieckiego GRU. To wreszcie Komorowski na oczach całego świata stanął przeciwko prezydentowi RP po stronie Rosji, kiedy ogłosił, jaka wizyta, taki zamach. Chodziło o wizytę w Gruzji i to, co się stało. I tak dalej. Także, no... Jak obecny, no to jest tego jest jeszcze więcej. W każdym razie jest bardzo poważna sytuacja, bardzo poważna. Nie wiadomo, co będzie jeszcze z wyborami. One będą, myślę, myślę, że pana Jarosława trzeba się modlić za jego mamę, bo mama bardzo. Przecież tu bym powiedział jeszcze bardzo. Jedno. Właśnie pan Jarosław był wyśmiewany i prezydent, tak byli wyśmiewani za miłość do matki, także w tych mediach, a właśnie ta miłość jego do matki uratowała go. I to myślę, że to jest przykład dla nas wszystkich. I przykład, jak szanować matkę. Miał lecieć, lekarz powiedział, jeden z was musi zostać. To przecież był lot przewidywany na kilka godzin tylko. I jeden zostaje właśnie na te kilka godzin.
Tak, bo uświadommy sobie, miłość co by się stało, gdyby obaj zginęli, prawda?
Tak, oczywiście. Ale ta miłość do matki uratowała go. Prawda?
To prawda, tak.
Uratowała go i myślę, że każdy powinien to widzieć. I tu się powinniśmy modlić też tym bardziej za tą mamę i za syna też. Tak, a nie kpić sobie, tak jak teraz to robią. Ale jeszcze jedno, jeżeli mogę. Proszę, panie ministrze, przy tych wyborach przecież to będą przekręty nie z tej ziemi. Jeżeli WSI, widzimy przecież, Komorowski człowiek WSI, czy tam, ja cytuję pana Szaniawskiego, prawda? Pan milczy, nie wiem. W każdym razie ja tu czytam pana profesora Szaniawskiego, który obserwuje to wszystko, zresztą za naszym dziennikiem. Jeżeli coś przekręcam, to proszę sobie sprawdzić. Raczej odwołuję się, proszę, do tego felietonu dzisiejszego, jest w internecie też. Tak, ale obawiam się, że te służby, nie wiem jakie, ale one będą kręciły. A ci, którym zależy na tym, na ta cała, oni są, mają media, mają, są wszędzie, umacniają się coraz bardziej, to przekręty będą nie z tej ziemi. Dzisiaj mi jeszcze ludzie opowiadali, ci, co byli w komisjach, jakie były przekręty. Ciągle to do nas dochodzi. jakie oszustwa na oczach. A teraz jeszcze to wszystko jest skomputeryzowane. Kto robił tą komputeryzację? To chyba wszyscy wiedzą, prawda?
Tak, tak, system komputerowy jest zrobiony przez jednego z oligarchów w końcu lat 90. To
powiązanych z kim? Tak. A więc proszę bardzo, to będzie taki system. Czy myślicie o tym, żeby zabezpieczyć komisję? Tu potrzeba ogromnego
zdecydowania.
Jeden człowiek.
Ale
prostu ludzi. I ja się bardzo się boję o to, czy właśnie ta prawa strona, mówię prawa strona, to oby PiS był prawą stroną, oby z PiS życzę wam, bo tak też obserwuję, przepraszam panie ministrze, ale przy tej okazji też powiem, tak obserwuję, to tak i to co słyszę od ludzi, to co słyszę od ludzi też myślących, zatroskanych, mówią, oby PiS nie stało się platformą BIS.
No nie, myślę, to jest, mam nadzieję, no, że ja nie możliwe, mówię, że... no liczę.
No, popatrzmy, proszę pana, wszystkie można przeróżne, tu jest walka, to jest ciągła rewolucja, w tej chwili to jest ta rewolucja, lewica idzie i są te siły. Warto to, co mówił ksiądz profesor Tadeusz Gus dwa dni temu, w Radiu Maria. Polska stoi przed tym. Właśnie neosocjalizm wchodzi i liberalizm. Prawda? To liberalizm, neosocjalizm. A odrzucenie tego właśnie powiedziałbym dziedzictwa chrześcijańskiego. Tu idzie.
No tak,
i to ma gdzieś to likwidacja gospodarki, likwidacja państwa. Likwidacja, ta gospodarka polska silna jest nie na rękę i tym, którzy, no powiedziałbym, którzy dotąd nas, do niedawna jeszcze nas gnębili i tym, którzy nie okazali się solidarni w tej naszej tragedii narodowej, nawet nie przysłali na pogrzeb nikogo, nie? Prawda? Także tak, to jest tak, bardzo wyraźnie, chodzi im o słabą Polskę. No dlatego między innymi mówi się, że 2 miliony w tej chwili Polaków młodych wyjechało. Nikt tego nie liczy ile. A może 3 miliony? A może 4 miliony? Proszę patrzeć, w każdej wiosce, w każdym mieście pełno ludzi młodych wyjechało. To też jest liczone na zniszczenie Polski.
Tak, ten odpływ krwi jest rzeczywiście olbrzymi od czasu, kiedy wyrzucono w latach przecież 80., prawda, po stanie wojennym.
Proszę popatrzeć, to wszystko i na pewno to, co się dzieje, nie jest na to, co, kto ma być w Polsce, zależy nad tym pracować. Proszę zobaczyć przed tamtymi wyborami, jak tu przyjeżdżała Merkel, żeby popierać Tuska. Zapomnieliśmy, a ile pieniędzy, jakich dawały fundacje niemieckie na tamtą kampanię. I komu?
Ale proszę ojca,
I komu?
Ta jest rzeczywiście zupełnie odmienna.
Tutaj jeszcze wschód. Proszę zobaczyć. I pełniąc obowiązki prezydenta, cieszy się, że 9 będzie w Moskwie.
No tak,
to znaczy
to
dobrze, trzeba pojednanie
pana.
Ale
pana
znamienne leci razem z Jaruzelskim.
Tak. No to już jest jego specyfika, to już nie ma...
Ale nie, przepraszam, ja tylko tak sobie myślę, że mamy prawo się pytać, co to wszystko znaczy, dlaczego tak, dlaczego premier spieszył się tak na to spotkanie z Putinem w cztery oczy wtedy 10 kwietnia.
No i potem przez 18 dni milczą.
No i milczy dalej.
Tak,
to
tak,
co powiedział, to jest nic. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Proszę ojca, jeżeli mogę tylko dodać jedną kwestię, bo ona wydaje mi się być tutaj bardzo ważna. Rzeczywiście zabezpieczenie prawidłowości wyborów na takim poziomie społecznym wydaje się być absolutną koniecznością w tej sytuacji, jaka panuje. Jestem przekonany, że to zostanie zrobione, zwłaszcza, że jest przecież no nieprawdopodobnie olbrzymie, wspaniałe, no ściskające za serce poruszenie społeczne, w tym także w dużym stopniu ludzi młodych. Ja chcę podać jako przykład w Piotrkowie Trybunalskim, w którym jest 60 tysięcy ludności, podpisy w ciągu 2,5 dnia w sprawie poparcia Jarosława Kaczyńskiego złożyło 11,5 tysięcy obywateli, więc to jest gigantyczna przecież liczba. Zawiązał się tam komitet, Obywatelski Komitet Poparcia dla kandydatury pana Jarosława Kaczyńskiego, więc tu widzimy, że przez Polskę idzie taka wielka fala obywatelskiego odrodzenia i chęci wzięcia odpowiedzialności za własny kraj, za własny naród, za własne państwo w sytuacji, w której właśnie widać, że ta tragedia obezwładniła rządzących, którzy w ogóle albo są bezradni, albo gdzieś się pogubili, albo nie wiadomo w ogóle, właśnie rozmawiają z Putinem, nie wiadomo co robią. Więc myślę, że także zabezpieczenie wyborów będzie możliwe, łatwiejsze i skuteczne. Więc tutaj jestem optymistycznie do tego nastawiony, chociaż zgadzam się z opinią ojca i tym, co ojciec cytował, że jest olbrzymi kryzys polityczny, jest olbrzymie jakby takie przełamanie się losów Polski, albo one zostaną cofnięte do jakiegoś okresu, którego już młodzież przecież zupełnie nie pamięta, no albo się z tych pozostałości wreszcie wyzwolimy, dlatego że takiego czasu no nie było od momentu chyba 1980 roku i powstania Solidarności, tak wielkiego społecznego poruszenia i gotowości działania na rzecz patriotyzmu, na rzecz ojczyzny. To jest w tym wszystkim wspaniałe i do polityków należy, żeby tego wielkiego narodowego wysiłku nie zmarnować, nie zgasić, nie zaprzepaścić, bo przecież my jako ludzie wybrani przez naród za to także odpowiadamy. Nie możemy milczeć w sytuacji, w których te pytania muszą znaleźć swoją odpowiedź. Pytania, które, jak ojciec słusznie powiedział, pani Garga w telewizji stawiała, pytania, które stawia pan Pospieszalski, to też jest odpowiedzialność za to, żeby ludzie tacy jak oni, odważni dziennikarze, no nie byli za to karani. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Ten wspaniały film, który pokazał pan Pospieszalski, pani Stankiewicz i pan Pospieszalski, on jest powodem ich prześladowania, potępiania.
Przecież to była tylko
prawdę?
Praktycznie dokument, dokumentacja, zapis tak, tego, co ludzie mówili.
Zapis dokumentalny.
Tak.
To wydawałoby się, że w okresie komunistycznym takie rzeczy mogą się zdarzać. Dzisiaj za takie rzeczy ludzie są karani. To po prostu właśnie trudno jest to wszystko pojąć. Mamy nowoczesną cenzurę, prześladowania za poglądy, za twórczość. Niebywałe zupełnie.
Tak. Odbierzmy telefon, proszę bardzo. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgłasza się Klaudia z północnej Saksonii, powtórnie.
Witamy Panią.
Chciałam powiedzieć, że po moich ostatnich telefonach do Radia Maria został mój telefon do Polski zablokowany. Także przez jakiś czas nie mogłam nawet do rodziny dzwonić. Także to było bardzo dziwne.
No właśnie, takie
jeszcze czegoś takiego nie miałam, a dzwonię naprawdę. No jestem bardzo zatroskana o Polskę i jestem bardzo tam aktywna, także mnie to bardzo zaskoczyło. Proszę na to zwrócić uwagę. Natomiast chciałam powiedzieć parę rzeczy. Co do opinii publicznej, to poprzez media są nie tylko w Polsce, ale także u nas ludzie bardzo ogłupiani, a przede wszystkim ludzie młodzi. Także są dobrze informowani rodzice, którzy telewizor wyłączają. Natomiast jeśli chodzi o tą kampanię wyborczą pana Kaczyńskiego, to naprawdę mam pewne tutaj poważne obawy, ponieważ w społeczeństwie polskim pojawiła się taka jakaś, nie wiem, czy panika, ponieważ pan Kaczyński jest, ja to tylko tak krótko powiem, proszę sobie z tego tam poważne naprawdę wnioski wysnuć, ponieważ pan Kaczyński jest bratem, no to może będzie wojna z Rosją. Uważaj, kogo wybierasz. Takie właśnie bardzo informacje doszły do mnie z szerokich kręgów i tym jestem bardzo zatroskana, że tak powiem. Także to naprawdę przy tej kampanii to nie wolno zaspać i trzeba ją dobrze psychologicznie i taktycznie przygotować, bo ona będzie naprawdę decydująca i bardzo trudna dla Polaków. I szczególnie ten punkt uważam tego osobistego połączenia, ten musi być bardzo, bardzo dobrze rozpracowany, żeby naprawdę ona się udała z powodzeniem dla tych środowisk, które naprawdę o prawdę walczą i naprawdę ginęli.
Dziękujemy
prawda?
Pani.
To jest jedna rzecz.
Tak.
Druga rzecz, o której tutaj, która mnie bardzo zbulwersowała, słyszałam w tych takich oficjalnych mediach, że tam osoby, rodziny, które poniosły ofiary w związku z tą tragedią, zwracają się o odszkodowania czy ewentualne renty. Uważam, że ktoś tam wypowiadał się z tych środowisk lewicowych z takim zdziwieniem. Ja uważam, nie powinno być żadnego zdziwienia. Tym ludziom należy się to. I to naprawdę uważam, że też pewne osoby powinno to rzeczywiście zaboleć. Bo obojętnie gdzie, w jaki sposób do tej tragedii doszło, rodziny, które pozostały, są bardzo poszkodowane. I te rodziny, to mogę tylko powiedzieć, że jeżeli nie dostaną odszkodowań w Polsce, muszą zgłaszać się o pomoc za granicę, czy po prostu, no po prostu nie milczeć, prawda? To jest najważniejsze, żeby nie milczeć, bo ja mam takie wrażenie, to co ja obserwuję tutaj za granicą, że jest pewien rodzaj agresywności pasywnej, że tym rodzajem pasywnej agresywności próbuje się też walczyć poprzez to, że się nic nie mówi, że się milczy. Bardzo często to przeżywałam tutaj i za tym kryje się nic innego, tylko właśnie taka pycha, taka nabuszona pycha. I trzecia rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć, uważam, że ten wypadek, który się zdarzył, czy ta tragedia, czy można różnie myśleć, prawda, tam w Smoleńsku, powinna być zbadana mimo wszystko poprzez Międzynarodową Komisję. To byłoby dla wszystkich stron dobre, ponieważ i Polska, i Rosja są stronami w tej sprawie. I wiadomo, że przewaga ludzi, którzy w tej chwili w Polsce decydują, należy do lewicy. I nie wiadomo, kto naprawdę tam w tych polskich komisjach jest. Ja nie znam tych ludzi, ale uważam, że to powinni być naprawdę kryminolodzy zaangażowani, którzy nie mają politycznie związku ze sprawą. Prawda? Specjaliści. No to jest wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam pana posła Macierewicza. Bardzo cieszę się.
Dziękuję bardzo.
Jestem bardzo po tej tragedii tak przejęta, że naprawdę bardzo aktywnie znów, że tak powiem, chciałabym pomóc i angażuję się też, pracuję tutaj w ten sposób, że rozmawiam, prowadzę różne rozmowy z różnymi profesorami w różnych forach i będę starała się informacje dalej wam dostarczać. Ale naprawdę bardzo bym prosiła, żeby te punkty, które tutaj podałam, żeby je rzeczywiście dobrze przemyśleć, a przede wszystkim właśnie ten pierwszy punkt, który będzie bardzo ważny w tej kampanii, może nawet i decydujący. Serdecznie pozdrawiam, no i życzę, żeby ta cała sprawa dobrze się zakończyła. Aha, jeszcze jedna rzecz, która mi teraz właśnie tak wpadła. W niemieckiej telewizji był taki moment, jeden z takich komików, aktorów ośmieszał Polskę, że tak płaczą i z tego w sumie nic nie wychodzi, prawda? Często też był taki pokazywany obraz Polaków, którzy tam w tej... Znaczy, widziałam, że było bardzo... Inaczej to powiem. Byłoby to na rękę, gdyby tak te dochodzenie się zakończyło, że piloci byli, prawda, kto wie, pijani, prezydent robił tam nacisk na pilotów. Ja mam takie nawet wrażenie, że oni nawet chcieliby takiego zakończenia, prawda?
No tak, dlatego, bo to Polaków stawia w złym świetle, a i oni mogą umyć ręce, tak?
Tak, tak, bo tak. No i tutaj to ośmieszanie Polaków, że właśnie nie są ludźmi czyna, tylko wielkiej egzaltacji. Trzeba by też z tego wziąć jakieś, mimo wszystko, ja byłam bardzo obrażona na początku, ale mimo wszystko może też i jest coś w tym. Ja nie wiem. Prawda?
Podziękujemy pani już, dobrze? Dziękuję serdecznie.
Tak, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję najmocniej. Ja chcę powiedzieć, że bardzo poważnie bierzemy pod uwagę te kwestie, które pani podniosła. Ze wszystkimi się może inaczej to formułuje, ale w istocie zgadzamy. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Komisję Międzynarodową, to jest taka inicjatywa i to podjęta przez niesłychanie bardzo poważną osobę, pana profesora Jacka Cznadla, który zbiera pod tym podpisy, tam się kilkadziesiąt osób już podpisało pod żądaniem właśnie takiej międzynarodowej komisji, no ale to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy premier wystąpi o przejęcie, o podjęcie postępowania śledztwa przez Polskę, bo tylko Polska może być inicjatorem takiego międzynarodowego postępowania. Rosja przecież tego nie zrobi, tutaj nie miejmy złudzeń i tylko wtedy, gdy uzyskamy możliwość wpływu na to postępowanie i na to miejsce, na jego zabezpieczenie, wtedy będziemy mogli się zwrócić do Międzynarodową Komisję. Takie mam wrażenie, że taka powinna być kolej rzeczy, ale w każdym razie chcę powiedzieć, że pan profesor Cznadel już zebrał kilkadziesiąt tysięcy podpisów w tej kwestii, więc o tym też pamiętamy. Bardzo dobre jest to ujęcie, wydaje mi się, pasywna agresja. To pani bardzo trafnie zauważyła, że przez przemilczenie czy przez próbę zmuszenia kogoś innego do milczenia, prawda? To jest też dla tej pasywnej agresji charakterystyczne, że próbuje się sprawić, że na przykład nie wolno rozpatrywać kwestii zamachu. Nie wolno, bo to nie wypada. Nie wolno, bo Rosja się obrazi. Nie wolno się do Rosji zwrócić z żądaniem przejęcia śledztwa, bo to ona przyjmie, tak powiem, pan Putin przyjmie to jako akt dla siebie niesłuszny, czy też nieprzyjemny. To właśnie jest ta pasywna agresja, którą operuje pan premier Tusk i jego współpracownicy naprawdę mistrzowsko. I ostatnia kwestia, którą pani na początku wymieniła, też trafnie taki szantaż sprawą rosyjską, że wszyscy, którzy domagają się wyjaśnienia tej sprawy, a jeszcze popierają Jarosława Kaczyńskiego jako prezydenta, to są ci, którzy nie chcą porozumienia z Rosją, czy też którzy się przeciwstawiają Rosji, którzy mogą spowodować, że stosunki polsko-rosyjskie będą gorsze i tak dalej. No nic bardziej bzdurnego. Tutaj ojciec Tadeusz zresztą powiedział przed chwilą, ojciec dyrektor powiedział przed chwilą i słusznie, my chcemy pojednania polsko-rosyjskiego, to jest zupełnie oczywiste. Ono może być trudne, tak jak bardzo trudne było i jest po dzień dzisiejszy przecież porozumienie czy pojednanie polsko-niemieckie, niesłychanie trudne, no ale źródłem niego, punktem wyjścia było uznanie przez władze niemieckie ludobójczego charakteru tego, co się dokonało w czasie II wojny światowej. Jeszcze przecież niedawno, pamiętacie wszyscy państwo z pewnością, na Westerplatte pani Merkel 1 września powtórzyła to. Tak, to było ludobójstwo dokonane na narodzie polskim przez Niemców. Ona to po tylu latach powtórzyła przy Putinie, który przeczył wszystkiemu i próbował jeszcze Polaków oskarżać o agresję. Więc to jest ta różnica, która no, musi być przezwyciężona. Jest jej przezwyciężenie przez władze rosyjskie, przez Rosję jest punktem wyjścia do pojednania. Ja pamiętam, jak profesor Jerzy Łojek, który poświęcił wspaniałą pracę Dzieje sprawy Katynia, właśnie Katyniowi w takim swoim testamencie pozostawił przesłanie, że porozumienie polsko-rosyjskie, pojednanie będzie możliwe wtedy, kiedy miarodajni przedstawiciele narodu rosyjskiego, uprawomocnieni przedstawiciele narodu wolnego, narodu rosyjskiego, uznają zbrodnie ludobójstwa i przeproszą za zbrodnie ludobójstwa. To nie jest żadna z naszej strony chęć upokorzenia Rosji, a zwłaszcza Rosjan, przecież, którzy sami byli poddani olbrzymim, straszliwym ludobójczym praktykom przez komunistów. To jest wyłącznie domaganie się prawdy. Za tym oczywiście idzie konieczność przecież udostępnienia nam dokumentów, które zostały wtedy zabrane. Przecież ta dokumentacja ciągle jest w archiwach rosyjskich i nie udawajmy, że oni czegoś szukają, bo to naprawdę archiwalia rosyjskie, archiwa rosyjskie są jednym z najlepiej prowadzonych i najporządniej prowadzonych archiwów. Tam niczego nikt nie musi szukać, wszystko jest poukładane na miejscu i nikt by nie śmiał przełożyć teczki z jednej półki na drugą półkę bez zgody samych władz najwyższych, zwłaszcza w takiej sprawie jak sprawa katyńska. Jeżeli po dzień dzisiejszy przechował się podpis Stalina na wyroku, to naprawdę możemy być pewni, że każdy szczegół jest dokładnie zachowany, tylko musi być decyzja polityczna władz rosyjskich, żeby to ujawnić, tak jak musi być decyzja władz rosyjskich, żeby przyznać, że nie oni przecież, tylko reżim komunistyczny popełnił zbrodnie ludobójstwa. Nikt tego nie zarzuca dzisiejszemu państwu rosyjskiemu. Wszyscy mamy świadomość, że popełnił to zbrodniczy reżim komunistyczny, ale to przez pana Putina czy pana Miedwiediewa, którzy uważają, że ich obecne państwo jest spadkobiercą państwa sowieckiego, musi być jasno powiedziane, jak zostało powiedziane przez panią Merkel czy przedtem przez pana Brandta, prawda? I to jest warunek pojednania. My tego pojednania bardzo, bardzo chcemy. Wszyscy, którzy próbują łączyć pana premiera Kaczyńskiego z jakimkolwiek polityką niechęci wobec Rosjan, po prostu mówią nieprawdę i próbują manipulować właśnie, próbują jakąś siać taką propagandę uderzającą w premiera Kaczyńskiego. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Jesteśmy zwolennikami dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją, ale opartych właśnie na wzajemnej prawdzie. Także wszystkie te kwestie, które pani podniosła, bardzo uważam trafnie dotyczą i pokazują problemy, przed którymi dzisiaj stoimy, ale tak samo stoimy przed problemem prawdy o tej tragedii smoleńskiej. Przecież na tym polega jakaś taka metafizyczna wręcz sytuacja, w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Ciągle pan prezydent Kaczyński jechał do Katynia po to, żeby właśnie powiedzieć słowo prawdy w sprawie Katynia. Tymczasem jego śmierć i śmierć całej elity polskiej znowu otoczona jest przemilczaniem. Znowu prawdę na ten temat się odracza. Znowu mota się podstawowe fakty. Znowu jest ten straszny dół, prawda, w którym pozostają szczątki, gdy władze oficjalnie mówią, że wszystko jest w porządku, że wszystko zadbano i że wszystko załatwiono. Ta nieprawda, tak jak nieprawda katyńska, tak teraz znowu ta straszliwa nieprawda jest rzeczą najbardziej w tym wszystkim chyba wstrząsającą, z czym trzeba po prostu naprawdę skończyć. I jestem przekonany, że zarówno opinia publiczna, jak i politycy, jak i posłowie doprowadzą do tego, że to postępowanie zostanie przez Polskę przejęte i będziemy mogli wyjaśnić wreszcie, co się naprawdę dokonało i jak to się stało.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję dziś za poświęcony nam czas, za rozmowę na antenie, za także zawsze taką dyspozycyjność wielką. Bardzo dziękujemy za
to. Ja dziękuję, proszę ojca, że mogliśmy rozmawiać, bo mam podobnie jak wiele osób, które wypowiadały się dzisiaj, takie głębokie poczucie, że my musimy dzisiaj z sobą jak najwięcej rozmawiać, dlatego że ten fałsz nas przygniatał przez lata. Po prostu nam tamował usta i uniemożliwiał nam zrozumienie, w jakiej Polsce jesteśmy, i uczynienie z niej państwa na miarę rzeczywiście wielkości narodu polskiego i jego dokonań. Ale w tym celu musimy zrzucić to jarzmo kłamstwa i fałszu, które nad nami przez cały czas ciążyło. Więc jeżeli tylko można w tym pomóc, to bez względu na porę jestem zawsze do dyspozycji.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panem posłem Antonim Macierewiczem.